bracia i siostry, ja też przywożę pozdrowienia od zboru w Chociwlu, gdzie służymy, jeszcze jesteśmy. 8 lat minęło niedawno, ale powiem tak, i sercami, i tak powiem personalnie, chętnie zawsze wracamy do Szczecinka. Dużo przeżyć z tym miastem, z tym zborem i tutaj spędziłem najtrudniejsze w moim życiu. Ale też czas, myślę, Bożego szczęścia w moim życiu. Boży ogień, który też palił, ale ku dobremu, ale też wiele serca otrzymaliśmy tutaj i to wspominamy, więc wracamy chętnie. Żeby wprowadzić temat, zanim zdradzę temat, chciałbym powiedzieć pewną historię. Nie wiem, czy jest prawdziwa, czy nie, ale trzech kolegów, absolwentów seminarium teologicznego, tak jak powiedzmy ja, Grzegorz i Darek, ale tych ludzi trochę inne relacje łączyły, ale trzech kolegów po latach spotkało się gdzieś na takim domku, w lesie, na osobności i dużo wypili, rozmawiali, ale tak o wszystkim i o niczym. Czuło się, że każdego z nich coś dręczy. Jak już dość kawy wypili, jeden z nich mówi, no nie, muszę wam coś znać. Jestem pastorem, służę, ale mam problem. I to mnie gryzie i nie potrafię sobie z tym poradzić. Mam kosmate myśli. I nachodzą mnie i nie chcę, kocham swoją żonę, ale wraz. Drugi mówi, szczerość to szczerość. Ja też mam problem. Nikt nie wie. Tak to robię, że nikt się nie zorientował. Ale nie potrafię żyć bez alkoholu. Gdzieś tam od czasu do czasu właśnie, czy nawet niestety nie od czasu, ale niedużej ilości, ale często piję alkohol. I wtedy się czuję lepiej. No i tu na trzeciego. Trzeci. Wiecie co, no ja też mam taką słabość. Po prostu nie potrafię panować nad językiem. I no nie mogę się doczekać po prostu, żeby wrócić do swojego środowiska i opowiedzieć, co usłyszałem. Domyślacie się temat? O tym trzecim problemie chciałbym mówić. Brat Leonard proroczo nawiązał do tego. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim, kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Język. Jeżeli ktoś by z was powiedział, że nie ma żadnego problemu z panowaniem nad językiem, to nie uwierzę. A jeżeli to udowodni cały majątek młody, może odjechać moim samochodem. I ja też mam ten panowania nad swoim językiem. Jakiś czas temu słuchałem kazania mojego następcy w Lublinie, pastora Randy'ego Hackera. On mówił tam właśnie też o problemach językowych. Zostałem bardzo zachęcony tym, co usłyszałem i mówię, zadzwoniłem do niego, mówię, słuchaj, chciałbym niektóre myśli od ciebie kupić i też dzielić się, bo to ważny temat. I tak zgodził się, że dzielił się też i jego myślami. Kiedy byłem dzieckiem, czy takim nastolatkiem, czy byłem później nauczycielem w szkółce niedzielnej, to śpiewaliśmy taką piosenkę: pilnuj języczka, co mówić chcę, tak? Jest prawda, która dotyczy się dzieci i jeszcze bardziej może nas, dorosłych. Bo dzieci są szczere i one jak nawet coś powiedzą, to często po prostu źle, ale można to wybaczyć. Ale my niestety używamy języka w sposób niewłaściwy. I słowo ma moc. Bóg w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, że swoim słowem stworzył świat. Dzisiaj wiemy, że ten świat jest o wiele większy niż tak kilkaset lat temu. Naukowcy, astronomowie doliczyli się, że jest gdzieś około 2000 gwiazd. A teraz się mówi o galaktykach, już się nie mówi o ilości gwiazd, o galaktykach. Więc ten świat olbrzymi, niewyobrażalny, Bóg stworzył słowem, swoim słowem. Izajasz, w księdze proroka Izajasza w 55 rozdziale, w 11 wierszu, 10-11 wiersz mówi tak: gdyż jak deszcz i śnieg spada z niebios i już tam nie wraca, ale nawadnia ziemię i czyni ją urodzajną i czyni kwitnącą i daje siewcy ziarno, a jedzącemu chleb. A tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je posyłam. Boże słowo ma ciągle wpływ, tak? Brat powiedział o tym słowie, o tych pracownikach. Ono nie mówi dosłownie tego, ale czasami trafia do nas, tak? W taki po prostu bezpośredni sposób. Pan Jezus czego innego uczył. Ale czasami właśnie trafia w nasze potrzeby dosłownie. Nasze potrzeby dosłownie. I słowa, które my wypowiadamy, z kolei one mają wpływ na nas, ale mają wpływ też na ludzi, którzy tego, co my mówimy, słuchają. Mają wpływ też na nasze życie duchowe. Mają dobry wpływ albo zły wpływ. Dobry lub destrukcyjny. List do Rzymian, 10 rozdział, 9-10 wiersz czytamy: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Słuchajcie, to, co mówimy, ma wpływ na nasze zbawienie. Chrystus dokonał wszystkiego, ale potrzeba jest naszego wyznania naszymi ustami tego, co Bóg dla nas zrobił, naszej wiary. Ale też Jakub mówi o destrukcyjnym wpływie naszych słów. List Jakuba, 3 rozdział, 5 wiersz, czytamy 5 i 6 wiersz: tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się, zapala mały ogień. Język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Pala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Więc Jakub pisze, że nasz język ma siłę rażenia ognia. Jeżeli ktoś widział pożar, niedawno po sąsiedzku dom się palił w Chocinie, blisko kaplicy. I to potworne, jak lano tam setki czy tysiące litrów wody, a to nic. Dalej ten ogień palił się. Były jakieś łatwo rzeczy. Był sklep z częściami samochodowymi. Więc ma potężną siłę. I że nasz język jest jak ogień. Ma siłę ognia. Siłę też siłę niszczenia. I zachęca nas do tego, abyśmy panowali nad językiem. Ale słuchajcie, nad swoim językiem. Ja bardzo bym chciał zapanować nad językiem tej kobiety. Naprawdę, żebym mówiła dokładnie to, co ja chcę. ale to nie jest wolą Bożą. To nie jest moje zadanie. To nie jest moje zadanie. Ja mogę się modlić, zachęcać albo prowokować ją do dobrych słów. Ale to nie jest moje zadanie panować nad jej językiem. Nad moim językiem ja mam panować. I Jakub w swoim liście nas do tego zachęca. Każdy z nas dba o swoją opinię. Czasami nawet ukrywamy pewne rzeczy. Nie chcemy ich wyjawić. Lepiej, żeby ludzie nie wiedzieli. Tak? No, normalny, zdrowy psychicznie człowiek dba o swoją opinię. Powiedzcie, czy chcielibyście, żeby ktoś was zaliczył do grona ludzi pełnych zazdrości, mordu, kłótni, podstępu, złośliwości, do grona ludzi nienawidzących Boga? Chcielibyście być zaliczeni do takiej grupy? Co byście powiedzieli, jakby ktoś wam powiedział, właśnie, należy do tej grupy ludzi? Na pewno nie chcemy ani towarzystwa takich ludzi, ani być zaliczanymi do grona tych ludzi. Ale posłuchajcie, list do Rzymian, pierwszy rozdział, 29 do 31 wiersza. Macie, otwórzcie. List do Rzymian, pierwszy rozdział, 29 do 31. Czytam z przekładu dosłownego. Pełni wszelkiej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, pełnych zazdrości, mordu, kłótni, podstępu, złośliwości, plotkarzy, oszczerców, ludzi nienawidzących Boga, zuchwalców, zarozumialców, samochwalców, wynalazców zła, nieposłusznych rodzicom, nierozumnych, niedotrzymujących umów, pozbawionych serca, pozbawionych litości. Czy zauważyliście, że wśród tych, byśmy powiedzieli już najgorszych, wymienieni są plotkarze? Tak? Może w waszym przekładzie jest inne słowo użyte. Akurat w tym, który ja użyłem, jest dosłownie złośliwości plotkarzy. Plotkarze zaliczeni do grona najbardziej, do ludzi, którzy nienawidzą Boga. Nienawidzą Boga. Sprzeciwiają się Bogu. Więc czercy, jak jest w Biblii Warszawskiej, w Biblii Tysiąclecia, potwarcy oszczercy. Więc plotkarstwo to jest coś, to jest grzech języka, którego Bóg nienawidzi. Bóg nienawidzi, tak? Zaliczył plotkarzy do tego najgorszego. Gdyby ktoś powiedział o nas, że jesteśmy mordercami, to byśmy, nie wiem, denerwowali się, bronili. Może chciwcami, czy jeszcze ktoś by nam łatkę przylepił. Ale słuchajcie, czy tak trudno przylepić tę łatwę plotkarzy? Ale skąd, powoli, skąd bierze się na naszym języku, w naszych ustach, na przykład plotka, złe mówienie o bliźnich? Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, 18, 19 wiersz czytamy. Pan Jezus mówi, a co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To pochodzi z naszego serca. Że musimy dbać o swoje serce, co tam trafia, co tam jest, bo to prędzej czy później wyjdzie. U mnie jak się zdenerwuję, zaznaczam, nie jak ktoś mnie zdenerwuje, tylko jak ja się zdenerwuję. Jeszcze w życiu mnie nikt nie zdenerwował. Zawsze ja sam się denerwuję, a zdarza mi się to. Więc nasze serce. W przypowieściach Salomona, 11 rozdział, 11 do 13 czytamy: błogosławieństwem sprawiedliwych wywyższy się miasto, a ustami bezbożnych wywróci się. Kto gardzi przyjacielem swoim, jest ubogiego serca, a człowiek rozumny milczy. Kto zdradliwie chodzi, objawia tajemnice, ale kto jest wiernego serca, taj to, z czym mu się przyjaciel, z czego mu się przyjaciel zwierzył. Tak? Mowa o kręgu przyjaciół. Kręgu przyjaciół, tych, którzy budują nawet milczeniem. Nawet milczeniem. A są ci, którzy rujnują poprzez to, że zdradzają tajemnice. Jako ludzie potrzebujemy się zwierzyć. Potrzebujemy przekazać innym ciężary swojego serca. I tutaj Salomon mówi, że są ludzie zdradliwi, którzy to, co im powiemy, zdradzają i niszczą, burzą. Burzą. Byłem w sytuacji, kiedy stanąłem jako w pewnym sensie oskarżony. Z drugiej strony oskarżycielem był człowiek, z którym mieliśmy bliskie relacje i wiedziałem dużo o nim. Dlaczego? Bo on mi powiedział. I taka pokusa. Co ty mi tu będziesz? I wywalić mu. Bronić się. A ty co? Ale no, dziękuję Bogu, że nie użyłem tego. Ale to jest jakaś pokusa, żeby się bronić, bo ty nie jesteś lepszy. Bo ktoś mi powiedział. Ale Słowo Boże mówi, że ten, kto jest wiernego serca, zatai, tak? Nie będzie wyjawiał tego, co usłyszał od swojego bliźniego. Tak. Dlaczego lubimy słuchać takich rzeczy? Przypowieści Salomona 26-22. Słowo plotkarza, słowa plotkarza są jak łakocie. Spływają gładko w głąb ciała. Słuchajcie, plotka, złe mówienie o innych. Jak się mówi o innych źle, słyszymy, że są gorsi od nas, to my się możemy lepiej czuć. Tak, bo inni jest, czuję się lepszym. Ja nie jestem taki. Ja nie jestem taki. Plotka jak coś słodkiego, co spływa do wnętrza. Apostoł Paweł też, kiedy pisał do Koryntu, mówił, że kiedy przyjdę do was, mogę zastać pewne problemy. I mówi tak: obawiam się, bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał, i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. I też wymienia to, może wśród was zastanę właśnie oszczerstwa i obmowy. Tego się obawiał. Coś do niego dochodziło. Właśnie Randy Hacker, pastor Randy Hacker powiedział, że problem plotek jest problemem prawie każdego zboru, a może każdego zboru. Może każdego zboru. Każdego. Dlaczego? Bliskie relacje, które im właściwie mniejsza społeczność, te relacje mogą być bliższe, tak? Budujemy, bo kogo mamy dla siebie? No mamy, z sobą się kontaktujemy w jakimś małym gronie. Spotykamy się, odwiedzamy się, dużo o sobie wiemy. I to może powodować, że może dojść w takim gronie do plotek. Bliskie relacje, coś, do czego dążymy i co Słowo Boże nam mówi, że tak powinno być. Jak to się przejawia? Na przykład przekazywanie informacji do modlitwy. Może być niewłaściwe, za chwilę powiem. Okazje do mówienia o osobach nieobecnych, kiedy jesteśmy, tak, gdzieś. Tak, żeby trochę rozluźnić, widziałem taki obrazek, jakieś grono 10 pań, które spotkało się i 10 przyjaciółek było. I siedzą i milczą. Dlaczego? Bo wszystkie przyszły na spotkanie. Nie miały o kim mówić. Tak najłatwiej jest mówić o nieobecnych. Najłatwiej mówić o nieobecnych. Ale właśnie im te relacje są bliższe, to też łatwiej o coś takiego. Trzy poziomy przekazywania informacji. To też właśnie Randy tak to obmyślił, że są przekazywane informacje na poziomie neutralnym, drugie to mogą być pozytywne i trzecie to negatywne, a już poza tym wszystkim no to oszczerstwa. Neutralne. Przekazujemy wiadomości o czyimś stanie zdrowia, że czyjaś żona jest w ciąży, że ktoś gdzieś wyjeżdża. Tak neutralne, bo to jest normalne. Tylko jest pytanie, czy ta osoba, która mi powiedziała, że choruje, że jego żona jest w ciąży, że gdzieś wyjeżdża, czy mnie upoważnił do tego, żebym ja przekazywał? Rozumiecie? Czy mnie ktoś upoważnił? Może on powiedział tylko dla mnie. Nie chcę, żebym przekazywał, bo ktoś może źle użyć tej informacji. Więc może być tak na przykład, że ktoś kupił mieszkanie i mówi: Henryk, kupiłem mieszkanie. I z jakiegoś powodu nie chcę, żebym ja to rozgłaszał. On mi to powiedział, bo wie, że ja będę się z nim cieszył. Ale reszcie chcę powiedzieć, stanąć i publicznie powiedzieć: wiecie co, kupiłem mieszkanie. My byliśmy w takiej sytuacji. Odwiedziliśmy siostrę w Chrystusie. I ma duże mieszkanie. I ta kobieta nam się tłumaczyła, jakby... Ja byłem zdziwiony, co to mi obchodzi. Cieszę się, że masz takie mieszkanie, grupy biblijnej u niej. A ona tłumaczyła nam się, że ojciec, jej ojciec otrzymał spadek, część tego spadku jej dał i ona mogła kupić to mieszkanie. Bo ktoś by mógł się zastanawiać, skąd ta kobieta może mieć tyle pieniędzy, tak? Jakieś takie myśli. I ktoś może nie chce, żebyśmy przekazywali my takie informacje, tylko chce stanąć i powiedzieć: słuchajcie, dostałem spadek i kupiłem mieszkanie. Cieszcie się ze mną albo zazdroście, wasz wybór. Ale nie ukradłem, nie wyżebrałem, nie zrobiłem jakiejś zbiórki w internecie. Po prostu dostałem spadek i mam mieszkanie. Więc ktoś może źle użyć jakiejś informacji. Są ludzie... po prostu, którzy nie chcą mówić o swoim stanie zdrowia. Dla nich to jest ich bardzo prywatna sprawa. Więc dopóki nam ktoś nie powie, możesz o tym mówić, to nam nie wolno mówić. Nam nie wolno mówić. To będzie, jeżeli zrobimy to, to będzie plotkowanie. Kolejne to właśnie te tematy do modlitw. Znów bardzo podobna sytuacja, że ktoś może potrzebować modlitwy, bo zwierzył nam się, że choruje, że zwierzył się nam, że stracił pracę, ale on powiedział to nam. czy nie możemy poprosić o modlitwę? Możemy. Możemy powiedzieć w zborze, słuchajcie, ktoś z naszego zboru, jak tutaj w waszym zborze albo w Chociwlu, to i tak się wszyscy domyślą, o co chodzi, więc musimy to jeszcze inaczej zrobić. Ale powiedzmy, że w większym zborze to można powiedzieć, słuchajcie, jest ktoś z naszego zboru, kto stracił pracę, módlmy się o pracę dla niego. Nie muszę mówić szczegółów. Przecież Pan Bóg wie, tak? Pan Bóg to zna. Módlmy się. Czy ktoś ma problemy zdrowotne? Módlmy się o tą osobę. Nie musimy mówić. Wiemy, kto to jest, ale nie musimy mówić. Możemy podać źle informacje w niewłaściwy sposób. Posłuchajcie, czy zobaczycie różnicę. W tym zborze jest jakiś Franciszek? Nie ma, dobrze. Więc ktoś może podać tak informację. Brat Franciszek stracił pracę. Módlmy się o pracę dla niego. A można podać tą samą informację w ten sposób. Brat Franciszek znów stracił pracę. Jakoś nie może się utrzymać w żadnej firmie. Widzicie różnicę? Przecież ta sama informacja. Ale jedna mówi, po prostu stracił pracę, a druga mówi, to jest już oszczerstwo, tak? Jakieś rzucenie złego światła. Ten człowiek nie radzi sobie duchowo, nie radzi sobie, znaczy, w życiu, życiowo. I coś w jego życiu jest nie tak. Niby troska, ale rzucenie złego światła. Więc musimy uważać właśnie, co, jak mówimy i przede wszystkim, czy jesteśmy do tego upoważnieni. Musimy też wiedzieć, że Słowo Boże mówi prawdę, że serce nasze jest zwodnicze, zwodzi. My możemy myśleć, ale gdzieś w głębi mogą być złe intencje, więc lepiej uważać na to, co mówimy. Jeszcze się nie zdarzyło w historii świata, żeby plotka rozwiązała jakiś problem. Nie zdarzyło się. Natomiast plotki robią bardzo dużo złego i tworzą problemy. Ostatnio byłem w pewnym mieście w odstępie 2 czy 3 dni i dwoje ludzi to już no chyba wiedzą, co mówią, tak? Jedno drugiemu zaprzeczyło. Jedno z dwojga ludzi mówi, słuchaj, a ta kobieta z waszego zboru to tu była i ona źle mówiła o twoim zborze i tam coś powiedzieli. Druga osoba potwierdza to. Po 2 dniach jestem znów i ktoś inny mówi do mnie, wiesz co, ale i to samo mówi, że co było źle powiedziane i przypisuje to innej osobie. Nie miały tak samo na imię te kobiety, bo akurat chodziło o kobiety. Innej osobie to przypisuje. I powiem tak, to poważni ludzie, wykształceni ludzie, z pozycją, wszyscy z pozycją w tym kościele. I nawet jak plotkowali, to nie umieli jakoś dokładnie sobie powiedzieć, tylko gadali, chyba nie, ktoś z nich nie słuchał i później przychodzą do mnie, jeszcze mnie obciążają. Ja sobie myślę, a po co oni mi to mówią? Ja tak naprawdę to nie chcę tego słyszeć. I tak tą siostrę kocham i tak. Czy tą, która bykolwiek nie powiedziała. Na szczęście nie wiem, która. I tyle. Ale to są plotki, nie? To są plotki. Ale można też takie pozytywne motywacje mogą nami kierować. Ale my mamy, jeżeli mamy do przekazania jakąś informację, czy coś wiemy o kimś, to idziemy do tej osoby i tylko do niej. Idziemy do tej osoby i tylko do niej. Staram się nawet z żoną nie rozmawiać o sprawach innych ludzi. Tak? Czasami jest zdziwiona, ktoś tam zagada. Byliśmy w innym krańcu Polski i tam służbowo rozmawiałem z radą zboru, a nie wyprosili mojej żony i nagle ona patrzy, oczki coraz większe, zdziwiona, tak? Ja mówię, no wiecie co, przepraszam, ale ja mojej żony nie informuję. To są sprawy służbowe, są sprawy Rady Okręgu i to jest, dla mnie zostaje tam, więc dobrze. Czasami jak jest zaskoczona. Więc jeżeli mamy coś do kogoś, to kierujemy te słowa do tej osoby. Też można zadać pytanie w taki sposób, że w tym pytaniu oceniamy kogoś. Tak zadawać pytania, żeby też nie oceniać. Nie oceniać. I też te negatywne przekazywanie informacji, czyli informacja, która kogoś właśnie ocenia. Już w przekazywaniu tej informacji oceniamy kogoś. Może to zawierać prawdę, ale celem jest to, aby słuchacze odpowiednio to zrozumieli i negatywnie o tej osobie myśleli. Więc tak to może być i wtedy, co my możemy zrobić, jeżeli ktoś mówi rzeczy, które są może na granicy albo są oszczerstwem. To jest nasza decyzja, czy będziemy tego słuchać, czy nie. Przekazywanie informacji w formie insynuacji. Też byłem w takim miejscu wśród ludzi, gdzie powiedział, rozmowa jest o zarządzaniu pieniędzmi, nie tak zarządzaniu, jak o pracy kogoś, kto księgowość prowadził. I ktoś nagle mówi, a może skarbnik kupił za te pieniądze spódniczkę swojej żonie? Takie niewinne jedno zdanie. Pytam później ludzi, słuchaj, a co ty myślisz? Sąduję. Może coś w tym jest. Szok dla mnie, że rozsądni, pobożni ludzie wzięli pod uwagę, co ten człowiek powiedział, ale on chciał to osiągnąć. On chciał to osiągnąć. Więc w takich sytuacjach myślę, że powinniśmy reagować nawet, powiedzieć, dobrze, udowodnij to. Udowodnij to albo z tobą się rozprawimy o tym, co mówiłeś. I takie insynuacje, takie pomówienie może zniszczyć zupełnie czyjąś reputację. I często niestety nie jest na podstawie faktów, ale domysłów. Można kogoś pozbawić autorytetu. Można pozbawić kogoś autorytetu. Macie pastora, ale macie radę zboru. I to są, czy to pastor, czy rada zboru, są ludzie, którzy powinni w naszych problemach stanąć przy nas. Ale jeżeli źle mówimy o tych ludziach, to jak szukać u nich pomocy? Można zniszczyć autorytet pastora, czy starszych rady, a później przychodzi problem w rodzinie, nie mamy do kogo iść. Nie mamy do kogo iść. I też mógłbym dać przykłady z własnego nawet życia. Rywalizacja, próba wejścia w czyjeś miejsce, w czyjąś pozycję. Trzeci list Jana, 9 wiersz i niżej czytamy. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć, i usuwa ich ze zboru. Tak. Rywalizacja o pozycję. Jana tam nie było, ale Diotrefes o nim źle mówił. Chciał wejść w jego pozycję, w jego autorytet, posiadać jego autorytet. A Bóg przecież każdemu z nas daje autorytet na naszym poziomie. Nie potrzeba walczyć czy tam komuś zabierać autorytetu, bo jego autorytet jest dla nas potrzebny. Moi rodzice byli niezgodnym małżeństwem. Jak oni się stali? Nie wiem. Ale moja mama miała naprawdę autorytet dla nas dzieci. Ale żadna decyzja nie była podjęta z ojca. Byłem już dorosły. Mamusia mówi, że prawie dorosły. I przyszedłem i powiedziałem: mamusiu, chcę się żenić. Nie, potrzebuję od ciebie. Żebyś po sądach się nie włóczyła z mojego powodu, to tutaj kwitek podpiszesz i już mam przygotowane taką fajną opinię od ciebie. Tylko podpisz i idę do sądu. A moja mamusia mówi: jak ojciec się zgodzi, to i ja. A to całe życie takie było. Zawsze budowała autorytet ojca. Oni się nie zgadzali. Nie zgadzali się. Ale bym powiedział, że nawet ojciec nie szanował matki tak, jak należało. Ale mamusia zawsze broniła jego autorytetu i to wychodziło jej na dobrze. Bo tak naprawdę, kiedy byliśmy dziećmi, to my byśmy chyba, gdyby ojca nie był w pobliżu, to byśmy mamusi weszli na głowę. Ale wiedzieliśmy, że Waldemar jest w pobliżu i nic nam nie zrobi. Ale jest. Sama jego obecność powodowała to, że my byliśmy posłuszni. Więc mamusia używała swojego języka, żeby budować autorytet ojca. W naszych oczach, w oczach dzieci, nie zasługiwał na to, ale ona zawsze to robiła. Więc używanie we właściwym celu naszych słów. W Dziejach Apostolskich apostoł Paweł mówi do starszych w Efezie: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Tak? Więc mamy ostrzeżenie od apostoła Pawła. On ostrzegał starszych w Efezie. Mówi: nawet sami siebie pilnujcie, żeby spośród was ktoś taki, kto będzie źle używał swojego języka, który będzie swoim językiem niszczył. Takich się strzeżcie i pilnujcie się, żebyście takimi nie stali. Ale Paweł mówi: a teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Diabeł prowadzi do podziałów w zborach, we wspólnotach przez plotki i oszczerstwa. Ktoś mówi: muszę ci to powiedzieć, bo mnie ta sytuacja martwi. Może ma trochę racji, ale jeżeli cię martwi to, że tam brat Kowalski, też Kowalskiego nie macie, to może być, czy brat Franciszek, tam coś, to idź do brata Franciszka i z nim rozmawiaj. Ucho pastora. To jest ucho, które czasami ludzie uważają, że ma obowiązek wszystkiego wysłuchać. Ale nie ma obowiązku. Nie ma obowiązku. Tak? Przeżywałem to wiele razy. Ktoś przychodzi, mówi, a później mówi, idź i z nim porozmawiaj. Ja mówię, słuchaj, ja tego nie widziałem. Jak ja mogę z tym kimś rozmawiać? Ja nie byłem tego świadkiem. Widziałeś to? Słyszałeś? Idź. Idź. Kiedy służyliśmy w Lublinie, była jakaś w Polsce organizowana konferencja międzywyznaniowa i ktoś z Lublina usłyszał taką rzecz, że jakiś brat, którego akurat znałem, drwił i śmiał się, użył takiego zwrotu, akurat aż zapamiętałem, ale u baptystów w Lublinie to kicha. No my przeżywaliśmy jakieś tam swoje, jak to w żywym organizmie, drobne dramaty. Ale kicha. I ten ktoś usłyszał z Lublina i mówi, słuchaj, nie powinieneś drwić, śmiać się z tego, to jest jedna rzecz. A druga, ja pójdę do pastora Kufelda i mu powtórzę to, co powiedziałeś. Nie minął dużo czasu, spotykam się z tym bratem na jakiejś konferencji. Słuchajcie, cenny człowiek, młody, to z młodszego pokolenia, jego ojciec to mój kolega. Cenny człowiek. I modliłem się naprawdę o to. Wziąłem go i powtórzyłem tą całą sytuację. I powiedziałem oczywiście mu, że cenię go, że przecież jego ojciec jest moim przyjacielem. I rozmawialiśmy o tym. On przeprosił i wiem, że to było szczere. Dzisiaj jest naprawdę skutecznym pracownikiem. Ale czasami właśnie gdzieś tam się jest, mówi, ale nasza reakcja też powinna być właściwa. Nie zawsze taką mądrość też mam. Wiele lat temu poznaliśmy nowych przyjaciół. Mieliśmy przyjaciół i ja z moimi przyjaciółmi poznaliśmy nową grupę przyjaciół. I kiedyś odwiedzam tych nowych przyjaciół, a tam pytałem się, słuchaj, jak to z tą waszą Tamarą jest? Tak, no chyba się tak szybko po ślubie urodziła. No niby tak, ślub był 13 sierpnia, Tamara się urodziła 18 września. Tylko następnego roku. No ale rozumiecie, to byli przyjaciele z przyjaciółmi, nie? Sobie tak rozmawiają. To nie miało żadnego znaczenia, nie miało wpływu. Ale może mieć zły wpływ, tak? Może mieć zły, takie informacje mogą mieć zły wpływ. Wrócę jeszcze do tego, że ponosimy odpowiedzialność za to, co robimy, czyli czy słuchamy plotkarza, czy nie. Plotka jest jak towar. Nie ma popytu, nie ma podaży. Rozumiecie? Nie słuchamy, nie ma plotek. My za to odpowiadamy. Nie tak dawno temu mieliśmy gościa z innej części Polski i rozmawiamy o rodzinie tyle, co nam wolno. Mojego przyjaciela, starego pastora. I ta osoba mówi, wiesz co, ale syn, muszę wam coś powiedzieć. Oczywiście, do modlitwy. I wtedy przerwałem i powiedziałem, wiesz co, ja nie chcę tych szczegółów słyszeć, które ty znasz o synu mojego przyjaciela. Pan Bóg wie, pomodlimy się o jego syna. Bez szczegółów. Mnie to nie interesuje. Akurat czasami się zdarza właśnie dobrze zareagować. Więc my za to odpowiadamy. Też dobrym właśnie sposobem na ukrócenie plotek jest konfrontacja. Dobrze, to pójdziemy i skonfrontujemy to. Powiedziałeś, dobrze, idziemy. Mówiłeś o bratu Franciszku, idziemy do brata Franciszka, porozmawiamy. I to może pomóc, żeby ukrócić plotki. Słowo Boże mówi w liście Jakuba, 3 rozdział, czytamy, że językiem wysławiamy Pana i Ojca i tym samym językiem przeklinamy ludzi stworzonych na Jego podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Być nie powinno. W moim niedługim życiu doświadczyłem, że dobre mówienie o innych zawsze wraca z jakimś niespodziewanym błogosławieństwem. Bronienie kogoś. Czasami ja nie jestem oczywiście zwolennikiem zamiatania pod dywan, ale ktoś coś mówi, może lepiej coś dobrego powiedzieć, ale wiesz, ten człowiek to, a to coś dobrego. Sam ostatnio miałem taką rozmowę, gdzie ktoś chciał ze mną rozmawiać w obecności Rady Zboru i ta osoba powiedziała dużo gorzkich słów. Dużo gorzkich słów. I to było dla mnie taki ciężar rósł we mnie, rósł. I jeszcze na moją żonę coś. No to już naprawdę było mi nieprzyjemnie. Ludzie, pani z małżeństwa, któremu wiele pomogliśmy, ale w pewnym momencie ta osoba mówi te złe rzeczy, ale jesteście cudowną rodziną. I parę zdań takich bardzo ciepłych, ale wtedy nam bardzo pomogliście. I wiecie co? To wszystko, co powiedziała, troszkę prawdy, troszkę nieprawdy. Troszkę z plotek. Ale wiecie, zupełnie inaczej to odebrałem. Od razu ta krytyka nie była czymś takim gorzkim. Od razu otworzyły mi się bardziej uszy, żeby słuchać. Że ktoś chociaż trochę patrzy realnie, że nie tylko jest złe, ale jest dobre. Bo wtedy to mnie zachęciło, aha, skoro są pewne rzeczy, które zaniedbałem, to może muszę, poczułem się taki zachęcony do tego, że jednak warto coś zmienić, pomyśleć o tym, co ta osoba mówi. Więc nasze usta niech więcej chwalą, niech więcej niosą dobrych opinii i też wracam do tego, to do czego zostaliśmy upoważnieni, to do czego jesteśmy upoważnieni. Być może, jeżeli zastosujemy to kazanie, wiecie, co się stanie w naszym życiu? Będziemy mieć dużo mniej tematów z bliźnimi do rozmów. Ale wiecie co wtedy? Może zastosujemy Słowo Boże, że mamy z sobą rozmawiać przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, tak? Może będziemy wtedy więcej sobie służyć Bożym Słowem, jak zrezygnujemy z mówienia o sobie. Mam nadzieję, że was nie uraziłem. Kogo uraziłem, nie przepraszam, bo nie czuję się, ale mówię też do siebie to, za każdym razem mówię to do siebie, że ja też muszę swojego języka pilnować. Niech Bóg to słowo błogosławi w sercach naszych, a miłość niech przykrywa mnóstwo grzechów. Amen.